Od 20 lat związana jestem z Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Moim głównym nurtem zainteresowań badawczych są prątki Mycobacterium, bakterie, które są czynnikiem etiologicznym, czyli sprawcą zarówno gruźlicy, mykobakterii, ostrądu, a w szczególności zajmuję się takim patogenem, jakim jest Mycobacterium tuberculosis, czyli czynnik sprawczy gruźlicy.
Nasze skojarzenia z gruźlicą są takie, że to jest choroba sprzed wielu, wielu lat.
Tak, istnieje taki stereotyp w opinii publicznej, że jest to choroba z przeszłości, choroba zapomniana, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że każdego roku około 10 milionów ludzi na świecie choruje na gruźlicę, z czego 60 tysięcy w Unii Europejskiej, 7 tysięcy w Polsce. I mimo iż choroba ta z choroby dziesiątkującej społeczeństwa stała się chorobą uleczalną, wciąż jednak stanowi poważne zagrożenie epidemiologiczne. I umieszczana jest ta choroba wraz z epidemią AIDS oraz malarią na czele chorób zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.
Czy my na temat gruźlicy nadal wiemy niewiele? To znaczy, jakie jest jeszcze pole do badania?
Wciąż mechanizmy odpornościowe wzbudzane przez prątki gruźlicy są nie do końca zrozumiałe i nie do końca wyjaśnione. Zakażenie prątkami gruźlicy w zasadzie może dotyczyć każdego z nas, choć potocznie uważa się, że jest to choroba osób z marginesu społecznego, osób o niskim statusie społecznym, osób wykluczonych, na przykład społecznie biednych, niedożywionych. Oczywiście wśród takich grup ryzyka choroba występuje częściej, ale to nie znaczy, że osoby o wyższym statusie majątkowym czy prowadzący bardzo higieniczny tryb życia nie mogą ulec zakażeniu prątkami Mycobacterium tuberculosis. Zakażenie nie oznacza jednak choroby, ponieważ jak mówią statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, w sposób utajony, czyli tak zwany latentny, prątkami zakażonych jest blisko 1/4 populacji świata, a tylko 5% spośród tych osób choruje na gruźlicę. Oczywiście to ryzyko zachorowania jest największe w ciągu 2 pierwszych lat od zakażenia, jednak zdarza się, że chorują na gruźlicę osoby po kilkudziesięcioletnim okresie zakażenia. Jakie są czynniki ryzyka sprzyjające przejściu tej formy uśpionej w formę aktywną, wciąż do końca nie wiemy. Podobnie jak i nie ma idealnej metody diagnozowania gruźlicy aktywnej oraz gruźlicy utajonej u osób zakażonych prątkami.
Czy w swoich badaniach musi mieć Pani kontakt z osobami zakażonymi?
Pracując tutaj na uczelni, na Uniwersytecie Łódzkim, współpracujemy z lekarzami, pulmonologami, z ośrodków, w których hospitalizowani są pacjenci chorujący na gruźlicę. Więc bezpośredniego kontaktu z osobami prątkującymi nie mam. Jednak biorąc pod uwagę, że do badań wykorzystujemy materiały kliniczne pochodzące od tych pacjentów, również należy brać pod uwagę ryzyko ewentualnego zakażenia, jakkolwiek nasze laboratoria są tak wyposażone, aby to ryzyko zminimalizować.
Ten materiał do badań tutaj lokalnie pewnie jest, bo mamy takie ośrodki, które zajmują się gruźlikami.
Tak, jest to szpital chorób płuc i gruźlicy, który mieści się niedaleko Łodzi w Tuszynku i tam hospitalizowani są chorzy z całego regionu łódzkiego, którzy chorują na gruźlicę lub też są podejrzani zakażeni Mycobacterium tuberculosis. Jeszcze ta choroba nie do końca u nich się rozwinęła.
Czy jest jakiś cel, który postawiła sobie Pani przed swoimi badaniami?
Zdecydowanie tak. Już od wielu lat moje badania koncentrują się wokół takiego podłoża molekularnego i komórkowego, zróżnicowanego przebiegu zakażenia prątkami gruźlicy, ponieważ tak jak wspomniałam, nie wszystkie osoby zakażone chorują, więc muszą istnieć jakieś czynniki ryzyka, czynniki predysponujące do wystąpienia tego zakażenia. A biorąc pod uwagę olbrzymie trudności w diagnozowaniu aktywnej, utajonej postaci gruźlicy, staram się poszukiwać nowych wskaźników odpowiedzi odpornościowej o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym. Ja myślę, że taki postęp w tym usprawnieniu diagnostyki jest szczególnie ważny z punktu widzenia gruźlicy pediatrycznej, czyli tej rozwijającej się u dzieci, ze względu na fakt, iż dzieci stanowią grupę ryzyka, u których gruźlica rozwija się w krótkim okresie od zakażenia. Poza tym nie ma żadnej dostępnej, serologicznej, genetycznej, tudzież mikrobiologicznej metody, która dałaby w 100% odpowiedź, że jest to gruźlica, a nie zakażenie innymi bakteriami, które przecież również atakują płuca i układ oddechowy. Myślę, że tym dwóm kierunkom badań poświęcę najwięcej czasu, najwięcej uwagi w najbliższych latach.